Umiłowani w Jezusie Panu, drodzy bracia i siostry. Przepraszam. Pozwolicie, że nasz pierwszy temat będzie około spraw Izraela. Ale tylko mały wycinek pewnych, a przede wszystkim faktów historycznych. Mało będzie wersetów biblijnych. Temat ten, można powiedzieć, to nie jest temat duchowy, ale on ma wpływ na naszego ducha. Może mieć wpływ na naszego ducha, na nasze poświęcenie, szczególnie na umacnianie naszej wiary. I dlatego, jeśli może się komuś nie podobać taki temat ze względu, że za dużo historii, a za mało tutaj faktów biblijnych czy rzeczy biblijnych, ale mili bracia i siostry, my nie tylko nieraz rozważamy prawdy biblijne, ale również i niektóre fakty historyczne, które są bardzo blisko siebie i nie da się je nawet rozłączyć. Pamiętamy słowa naszego Pana. Przepraszam, jest rana jakaś niedyspozycja. Pamiętamy na słowa naszego Pana, który te podobne słowa wypowiedział w Ewangelii Mateusza, zapisane 24 rozdział, i Ewangelii Łukasza 21 rozdział, aby między innymi obserwować drzewo figowe, ponieważ to, co się będzie z nim działo, to jest zwiastun bliskości królestwa, bliskości symbolicznego lata. I mili bracia i siostry, chciałbym powiedzieć, i na pewno z tym się zgodzicie, że to, co się działo w XX wieku i to, co się dzieje z Izraelem obecnie, to te sprawy i te proroctwa, które się wypełniają, są jednym z najsilniejszych dowodów, takich oczywistych. Nie dla wiary, dla umocnienia wiary, ale dla uszu naszych literalnych, to, co słyszymy, to, co widzimy, to, co się dzieje i to, co się działo w ostatnich dziesięcioleciach. Że Pan jest obecny, że Jego Królestwo blisko i że wszystko zmierza ku temu, że w końcu sprawy w Izraelu dojdą do takiego stopnia i momentu, na koniec ucisku, drugiej fazy ucisku Jakuba, i że tam Pan rozpocznie swoją działalność, zakłada swoje królestwo, przede wszystkim najpierw budzając ojców Starego Testamentu. Ale to są inny temat. My poruszymy myśli związane szczególnie z tym, co się ostatnio dzieje, a szczególnie takie hasło wśród narodów, państw: Żydzi, oddajcie Arabom ziemię, a będziecie mieli pokój i spokój. Czy Żydzi mają dawać ziemię Palestyńczykom? Zachodni brzeg, o który się mówi, że jest okupowany, strefę Gazy, wschodnią Jerozolimę, wzgórza Golan Syryjczykom, skrawek południowego Libanu Libańczykom? Czy to jest ziemia Arabów, czy to jest ziemia żydowska? Rozważymy 5 dowodów. 1 biblijny i 4 takie pozabiblijne, historyczne, inne fakty, które udowodnią nam wręcz coś innego. Za tekstami takimi wprowadzającymi w nasze rozważania, a które mają w tej chwili swoje wypełnienie między innymi, to słowa Dawida, jego modlitwy zapisanej w 83 psalmie, wersety od 2 do 6, które brzmią następująco. O Boże, nie milczże, nie bądź jako ten, co nie słyszy. Czytam niektóre słowa w lepszym oddaniu. I nie bądź bezczynny, o Boże, bo się oto nieprzyjaciele Twoi burzą, a ci, którzy Cię w nienawiści mają, podnoszą głowę. Przeciwko ludowi Twemu wymyślili chytrą radę, a zmówili się, przeciw tym, których Ty ochraniasz, mówiąc, pójdźmy, wytraćmy ich, niech nie będą narodem, tak żeby i nie wspominano więcej imienia izraelskiego, albowiem zmówili się jednomyślnie, przymierze przeciwko Tobie uczynili. Jakże żywe są te słowa. I aktualne w swoim wypełnieniu w obecnych czasach, tych teraz latach, bieżących latach. Mili bracia i siostry, rozważając ten temat, chciałbym powiedzieć, że nie mamy nic przeciwko Arabom, a przede wszystkim jeśli chodzi o tak zwanych Palestyńczyków. To są biedni, utrudzeni ludzie, ale przeciwko komu? Coś mamy. My, którzy rozumiemy sprawy Biblii, sprawy Izraela, przeciwko całemu światu, ONZ, wszystkim narodom, którzy wchodzą do tej Unii Międzynarodowej, a nawet Stanom Zjednoczonym, tak, Anglii, którzy przede wszystkim od 14 maja 1948 roku, od proklamacji państwa Izrael, manipulują tymi biednymi ludźmi. Cały czas z nimi manipulują, wykorzystując ich do samolubnych celów. Tak jak już powiedziałem, to kraje arabskie, narody zjednoczone, przede wszystkim Wielka Brytania, przyczyniły się do zaistniałej sytuacji, do tego ciągłego konfliktu palestyńsko-żydowskiego czy izraelskiego. A nie Żydzi, jak się sugeruje, jak się przedstawia. Jak się przez dziesięciolecia środka masowego przekazu to w Polsce przedstawiało. A nawet i teraz, obecnie niewiele się zmieniło na naszym podwórku. Dlaczego taki temat? Chciałbym powiedzieć, mili bracia i siostry, że spotkałem się nieraz ze strony niektórych osób, braci, tak, i sióstr, z pewnymi zarzutami. W pewnym zborze mówiłem temat też o Izraelu, Dolina Sucha Kości, proroctwo Ezechiela, młoda siostra, mężatka oczywiście, dwoje dzieci małych. I akurat tam była taka sytuacja, gdzieś tam zaś kolejny jakiś był pokazany tam konflikt. I jak to zwykle środki masowego przekazu nieraz podają. Palestyńska niewiasta, jakieś tam płaczące dziecko na rękach tu na ruinach zburzonego domu. No oczywiście dla matki z małym dzieckiem, takie sceny to są wzruszające. Cały czas grają na ludzkich uczuciach. Ale to dziwne na przykład. Ja nie widziałem, bo oglądam wiadomości prawie, gdy chyba, że mnie nie ma w domu. Codziennie wieczorem. Nie widziałem na przykład obrazku takiego w telewizji, czy nawet w radiu nie słyszałem jakichś komunikatów. Jak od 48 roku do 67 roku ze wzgórz Golan działa syryjskie ostrzeliwały w dolinie mieszkańców Palestyny, Izraelczyków. Jak tam również matki izraelskie, niewiasty izraelskie z małymi dziećmi siedziały na swoich gruzach swoich domów. Tego nie było. Tego się nie pokazywało. Przez 19 lat bez przerwy ostrzeliwali niewinnych ludzi. Tak. Kibuce. Do ONZ-u Izraelici w tym czasie około 6 tysięcy, i to takie poważniejsze konflikty, studenty przekazali, protestując, a było wiele pomniejszych. Tego się nie przekazywało. I mili bracia i siostry, jest również niezrozumienie czasem wśród osób nawet w prawdzie. Jak to z tymi Żydami jest? bo w większości się słyszy, to są prawcy, prześladują tych biednych Palestyńczyków. Zagarnęli im ziemię, oni nie mają gdzie mieszkać, są stłoczeni. No tak się przedstawia. To są okupanci. I tym podobne rzeczy. W większości też, jak wiemy, prawie 70% tam jest niewierzących Żydów w tym czasie, teraz obecnie. Około 30% wierzących, albo trzymających się jeszcze Starego Zakonu, tak? Przymierza Abrahama i zakonu, albo już uznających Chrystusa jako Mesjasza, lub uznających Jego jako wielkiego proroka Izraela. A tak w większości to są ateiści, sceptycy. Taka jest rzeczywistość. A tu bracia, kiedyś siostra właśnie jedna mnie mówi, a mówicie, że od nich się ma królestwo zacząć, od tych niedowiarków. Właśnie. No ja nie będę wyjaśniał tych myśli, bo to jest nie moim tematem, ale mieli bracia i siostry od nawróconego Izraela. Tam będzie wielkie zniszczenie i osobowe. To, co opisuje proroctwo przede wszystkim Zachariasza, Jeremiasza, Ezechiela, pozostanie ich garstki, a od tej garstki nawróconego Izraela, od nich się rozpocznie królestwo. Ale to wszystko, co się z nimi działo i dzieje, to wszystko Bóg tak prowadzi, kieruje sprawami, aby do tego momentu doprowadzić. A teraz, mili bracia i siostry, jak powiedziałem, a o której można użyć do tej sytuacji, werset 4, któryśmy odczytali, modlitwy Dawida, przeciwko ludowi Twemu wymyślili chytrą radę. Jedną z takich rad, chytrych rad, które narody wymyślili. Żydzi, oddajcie Palestyńczykom ziemię. Oddajcie. Mili bracia i siostry, to jest chytra rada. A chcę powiedzieć, to jest diabelska rada. Ta rada pochodzi od diabła. Nie od Boga. Aby Żydzi otrzymali pokój za ziemię. Jak to jeszcze wykażemy? Ale przypuśćmy, gdyby Żydzi oddali wzgórza Golan Syryjczykom, przepraszam za powtarzanie tych myśli, wschodnią Jerozolimę Palestyńczykom, całkowicie strefę Gazy, zachodni brzeg, czy mieliby pokój i spokój? To trzeba być w dużym stopniu naiwnym. Tak jest przysłowie, gdy się daje palec, cała ręka, gdy rękę, to już całego. Celem Arabów było i jest od początku całkowita likwidacja Izraela. I to nie są jakieś posądzenia, to nie są plotki. Zacytuję takie przykłady i wypowiedzi. W 1967 roku kolejny konflikt arabsko-żydowski wywołany przez Arabów, inwazja Arabów. Maj to był. Maj 1967 rok. W radiu ówczesny prezydent Nasser tak mówił. Cel, jaki nam przyświeca, to całkowita likwidacja Izraela. Tak. Tak, radio w Kairze. W nim rozmiewał głos Nassera. W tym samym czasie ówczesny prezydent syryjski Asad Hafez naprzód samo serce Palestyny, spotkamy się w Tel Awiwie i niech piekło pochłonie Syjończyków. Taki był ich cel. Egipcjanie ruszyli, Jordańczycy, Syryjczycy, jak wiemy, z trzech stron. W tym czasie najazd na państwo Izrael. Podobne słowa wypowiadał Kaddafi, Saddam Hussein, wielu innych, a ostatnio być może braterstwo słyszeli, obecny prezydent Iranu. Izrael, teraz to było miesiąc, może półtora, później jakoby przepraszał, troszeczkę tam korygował to swoją wypowiedź, że nie miał tego na myśli, ale jego pierwsze słowa były, Izrael powinien być wymazany z mapy świata. A więc inaczej mówiąc, gdyby oddali to, co żądają, mieliby pokój za ziemię? Nie. Kochani, wcale by nie mieli pokoju za ziemię, bo ich celem Arabów. Jest całkowite wyniszczenie Izraela. Jakże wypełniają się słowa 5 wersetu modlitwy Dawida. Bójźmy, wytraćmy ich, niech nie będą narodem. Tak, żeby i nie wspominano więcej imienia izraelskiego. Tak, taki jest ich zamiar. Pomijając, mili braterstwo, przyczyny wrogości Arabów do Izraela, a przede wszystkim Palestyńczyków, to kilka słów wyjaśnienia podobnej postawy również, może nie tak wrogi, ale wśród narodów chrześcijańskich. Tak, wśród narodów chrześcijańskich. Oczywiście, jak wiele innych kierunków nienawiści, bo nienawiść ludzie z różnych powodów przejawiają względem siebie, narody, jedne względem drugich, w poszczególnym narodzie, pewne klasy, ugrupowania, partie. Bardzo często jest podłoże religijne i tu w tym wypadku również podłoże religijne. A na czym, z czego to wynikało? Na czym to się zasadza? Przede wszystkim w chrześcijaństwie zakiełkowała i urosła tak zwana teologia zastępstwa. Teologia zastępstwa. Co to jest? Kto to propagował? Teolodzy wczesnego Kościoła doszli do błędnego wniosku, że Izrael został na wieczność odrzucony przez Boga od łaski. Że już nigdy nie powróci do łaski Bożej, ponieważ odrzucił Mesjasza. Przyczynił się do jego ukrzyżowania. Stali się mordercami swojego Mesjasza, Zbawiciela świata. A więc utracili wszelką łaskę Bożą. I kto o tym nauczał? Między innymi pisali wcześniej pisarze pierwotnego Kościoła. Barnaba, Justyn Męczennik, Jan Chryzostom, Ambroży. A co twierdzili? Że wszystko to, co Biblia mówi o Izraelu, jakoby o jakimś tam łasce jeszcze przyszłości, to tyczy duchowego Izraela. A więc teologia zastępstwa, że to, co się tyczyło Izraela, jakieś pewne błogosławieństwo, jakoby niektórzy twierdzą, że będą dotyczyć cielesnego Izraela. Nie, to tylko tyczy duchowego Izraela, Kościoła chrześcijańskiego. Tak. Część w tym jest prawdy. Owszem. Jak to jeszcze wykażemy. A na przykład proroctwa Izajasza i Jeremiasza, które traktują o ich drugim powrocie, jakoby drugim powrocie i z tego szerszego rozproszenia, większego rozproszenia, to nie dotyczy jakiejś przyszłości, ale wypełniło się za czasów powrotu Izraela po niewoli 70-letniej babilońskiej. To nie ma żadnego zastosowania w przyszłości. Tak ci wcześniej pisarze Kościoła komentowali i pisali. A więc Izrael przeklęty, przez Boga odrzucony. Nie ma dla nich żadnej nadziei. I patrzmy, nawet niektóre przykłady Biblii, między innymi Biblia króla Jakuba, chociaż trzeba dać jej uznanie, o bardzo poprawny język i bardzo wiele tekstów jest właściwie oddanych, ale pod presją właśnie tej teologii zastępstwa, jak tam jest ujmowane pewne sprawy. W naszych Bibliach gdańskich to tak jak zauważacie i widzimy, zawsze na początku rozdziału są takie streszczenie myśli danego rozdziału. No i na przykład jak tutaj mam tu przed oczyma psalm 83, jest podane, że Dawid modli się o pomoc u Boga i tam jest kilka tekstów, to zawiera te myśli. A w Biblii Jakuba jest tak ujęte, że teksty, które dotyczą błogosławieństw, jakiejś łaski Bożej, Izraela, to jest notatka i komentarz. Błogosławieństwa dla Kościoła, tak? Łaski dla Kościoła. A gdy jest mowa o jakichś karach, zaprzewinienia, o jakichś chłostach, coś w tej formie, o jakimś karaniu, o jakichś przestępstwach, grzechach, potępieniu przez Boga. Grzechy Izraela, dopisek, grzechy Izraela. A wiemy, że wiele rzeczy dotyczy oczywiście cielesnego Izraela, ale wiele rzeczy duchowego, nominalnego Izraela. Duchowego, nominalnego Izraela. Nie. Wszystko, co dotyczy błogosławieństwa, to tylko Kościoła, przepraszam, Chrystusowego, a jak coś ujemnego, kary, chłosty, to dotyczy Żydów. Mili bracia i siostry, chcielibyśmy przez to powiedzieć, że chrześcijaństwo ukradło Żydom, ukradło dosłownie, całe rozdziały Biblii, które zawierają wiele błogosławieństw, wiele łaski Bożej, która stała się już udziałem Żydów i stanie się na szerszą skalę w przyszłości. Tak ziemskich, jak i duchowych błogosławieństw. Chrześcijaństwo ukradło. Jest to najbardziej znamienna kradzież w historii ludzkości. Gdyby to chodziło o miliardy dolarów, o skrzynię diamentów, to jest nic. To jest śmiecie, tak jak apostoł Paweł się wyraził o rzeczach doczesnych. Ale to chodzi o przyszłość Izraela, wybranego narodu Boga. Żydzi, dla was nie ma nic. Jesteście na wieki przeklęci. Tak było. I tak dotychczas się w większości mówi. Chociaż troszeczkę się zmieniło, ale to nie chcemy osądzać tych spraw nie naszą rzeczą, bo nawet się ostatnio mówi, Żydzi to nasi starsi bracia wierzy i tym podobne rzeczy. Dobrze, dobrze tych kilka słów, ale w gruncie rzeczy w tych pismach oficjalnie i w innych jeszcze sprawach nic się wiele i postawie tych narodów, i również przywódców religijnych, niewiele się w tym temacie zmieniło. Ale chciałem również przy okazji powiedzieć, drodzy bracia i siostry, że to jest jeszcze bardzo o jednym smutnym fakcie, że tej wielkiej kradzieży, bo zabrano Żydom te wspaniałe błogosławieństwa i łaski, które dotyczą o ich drugim powrocie, o ich drugim zgromadzeniu, o powrocie łaski Bożej dla nich i że od nich się rozpocznie Królestwo Boże, że z nimi będzie zawarte przymierze nowe, nie z narodem polskim, amerykańskim czy angielskim, ale z Żydami, z domem judzkim i z domem Izraela. To Żydom ukradziono. Do tej kradzieży się również przyczynili synowie i wnukowie dawnych badaczy Pisma Świętego, zwolennicy towarzystwa. Smutne, ale to jest prawdziwe. Patrzmy. Nawet się pokusili o kradzież ich książąt. Książąt wieku tysiąclecia. Ja nie mówię tych rzeczy z podsufitu, bo mam te strażnice. Mam w domu. W jednym artykule bądźmy zorganizowani, a przeżyjemy do milenium. Tam jest komentowany psalm 45 i będziesz miał, zamiast ojców tych będziesz mieć synów, tych, których postanowisz książętami po wszystkiej ziemi. Werset 17 komentowany przez towarzystwo. Cieszymy się, że książętami będą ci, którzy się wywodzą z klasy drugich owiec. Owszem, jest wspomniane, że ci mężowie starożytności będą w królestwie mieli uznanie, ale nie będą książętami, nie. Książętami będą ci, którzy się wywodzą z klasy drugich owiec. Mili bracia i siostry, jaka to jest bezczelność. Jak święty Paweł o nich pisał. Świat nie był ich godzien. Gdyby oni byli żyli w wieku Ewangelii, w wieku chrześcijańskim, bo w klasie Kościoła, chociaż jest liczba 144 tysiące, tam są różne stopnie chwały, najbardziej zaszczycenie 12 apostołów, to jak Pismo Święte mówi, gwiazda od gwiazdy się różni w jasności, to ci bohaterowie wiary by zajmowali najzaszczytniejsze miejsca w Kościele chrześcijańskim, gdyby żyli w tym czasie. To byli nie tylko bohaterowie, to byli herosi. herosi. To jest coś więcej niż bohaterstwo. W jakich prymitywnych warunkach żyli. Oni mieli tylko słów przekazu słownego, a jaka była ich silna wiara. Któż z nas by był zdolny ofiarować własnego syna na ofiarę, bo Bóg sobie tak życzy? Któż z nas? Ojciec i matka idą sami w ogień, żeby zginąć, ratować swoje potomstwo. Abraham był gotowy. No, oczywiście sceptycy, jacyś ateiści, co to Bóg takie żądanie? To była próba. Bóg nie chciał śmierci Izaaka, ale to była próba. Próba jego wielkiej wiary. A co powiemy o Danielu, o Mojżeszu, o Eliaszu, o setkach innych znanych i nieznanych, o których nawet nie wspomina Pismo Święte, bohaterach wiary, a których całą listę wylicza święty Paweł. Świat nie był ich godzien. O nie. Oni nie będą książętami. Książęta wywodzą się z klasy drugich owiec. Ukradli książąt? Ukradli. A gdy się o Izraelu wspomnie, że od nich się zacznie królestwo? Tak. Dyskutowałem z niektórymi z nich. Od razu czerwonych wypieków na buzi dostają. Od razu się denerwują. Ręce się trzęsą. Biblia chce wypaść z rąk. Tak? W dyskusji. Nawet nie chcę słyszeć, że jakieś są nadzieje dla Żydów, dla cielesnego Izraela. Co? Żydzi ci tam? Mordercy, oprawcy Palestyńczyków? No właśnie. Mili bracia i siostry. Zabrali im również i ci obietnice Izraela. Ja wczoraj rozmawiałem wspólnie z bratercem odnośnie tej sprawy, tylko wspomnę nawiasowo, bo bracia nie wszyscy o tym słyszeli, o przymierzu nowym. Byłem zaskoczony. Bo też w artykule spotkałem, bo jadąc do Łowicza, do więźniów, no podeszłem do pani, która tam no, miała w rękach strażnicę, przebudźcie się. Wziąłem jeden egzemplarz. Oczywiście ona no, nie była widocznie bardzo uprzedzona, wzięła ode mnie, sprezentowałem pierwszy tom paruzyjny. Pójdziecie za około za 3 tygodnie, wyjeżdżając z usługą, spotkałem ją, ale było jeszcze dodatkowo 2 panie. Jedna podeszła, to żeśmy rozmawiali, dziękuję bardzo. Rozmawiali na ten temat. Był artykuł, kto może obchodzić pamiątkę i dowody. No wiadomo, jak twierdzą, ostatek. Ostatek tylko ma przywilej, którego tam w tej chwili nie wiem, czy 7 czy 9 tysięcy jest, bo gdzieś ta liczba się ciągle waha. I jakie dowody były? Jeden dowód z Ewangelii Łukasza, słowa naszego Pana, który powiedział, oto sprawuję wam królestwo. Ja wam sprawuję królestwo. Sfałszowali swoje Biblii, które wydali. Wydanie Pisma Świętego Nowego Świata. Oto zawieram z wami nowe przymierze. Jak można tak przekręcić? Jako dowód, że tylko ostatek ma prawo, przywilej obchodzić czynny, brać udział, przyjmować emblematy. I drugi dowód, proroctwo Jeremiasza, 31 rozdział, 31 do 34. Zawrę z domem Judy, z domem Izraela przymierze nowe. Właśnie tam poprosiłem to panie, żeby odczytała cały ten tekst, wszystkie te wersety, bo było 31 do 34. A 32 mówi jak? Pamiętam te słowa. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami. Dzień, gdy urojąłem ich za rękę, wyprowadziłem z Egiptu. Przymierze, które oni wzgardzili, ale nowe przymierze. Tak? Wypiszę na ich serce i tym podobne słowa. Ja mówię, proszę panią, czy ten werset 32 można zastosować do duchowego Izraela? W żaden sposób się nie da. Choćbyśmy na głowie stawali, nie da się przekręcić. Nie da się, bo na przykład 31. Zabrę przymierze nowe z domem Judy, domem Izraela. No tam to jest duchowy Izrael. Bo jest w niektórych sytuacjach Izrael przedstawia duchowego Izraela. Ale ciąg myśli, nie takie przymierze, jakie zawarłem z ojcami ich. W żaden sposób. Takie oczy, dalsza dyskusja, rozmowa, bo tam jeszcze weźmy na przymierza, co w ogóle nie mają pojęcia. A, pan mówi jakąś Grekę, tu mi Grekę przedstawia, no żal mi się zrobiło tej kobiety. Mają tylko kilka haseł, kilka słów na temat tysiąclecia nowego świata, nowego porządku, Armagedonu, a poza tym inne doktryny, sprawy to w ogóle nic nie wiedzą, nic nie wiedzą. A więc, mili bracia i siostry, przymierze nowe będzie z Żydami zawarte. Żydami. Przymierze pod przymierzem nowym Kościół się nie rozwija, ale pod przymierzem Sary. ale to jest inny temat. Mili bracia i siostry, czy teologia zastępstwa, jak wspomniałem, czy ona jest właściwą, czy jest nauką biblijną? Częściowo tak. Ale nie w każdej sytuacji, nie w każdym miejscu. Owszem, Biblia w wielu miejscach nam wykazuje, a szczególnie apostoł Paweł wyjaśnia w liście do Żydów. Tak. Do Rzymian również, że cielesny Izrael przedstawia duchowego Izraela. Tak. To jest. I patrzmy. Żydom było ofiarowane niebo, mówiąc potocznym językiem. Boska natura. Mogli wziąć udział w wysokim powołaniu, aby być współdziedzicami z Chrystusem w przyszłym panowaniu, królowaniu nad światem. Być częścią tego duchowego nasienia Abrahama, jako gwiazdy. To było Żydom najpierw zaoferowane, aż do 36 roku poselstwo było ogłoszone do Żydom. Ale Żydzi jako naród odrzucili. Owoc misji naszego Pana i początkowej działalności apostołów było około 500 uczniów tylko, tak? 500 symbolicznych ziaren. A tak jako naród odrzucili. A więc odrzucili niebo. Odrzucili duchowe błogosławieństwa. Ale oni nigdy nie odrzucili ziemskich błogosławieństw. Nigdy. Nigdy nimi nie pogardzili. A to im również zabrano. A w jaki sposób? No bo jak się naucza? Jak chrześcijanie nauczają? Że wszyscy idą do nieba. No oczywiście niektórzy, no grzesznicy idą do piekła, stan przejściowy, tam częściowo grzesznicy, to muszą iść do czyśca, później potrzeba tam dodatkowe ofiary składać i są wyprowadzeni, znajdą się w końcu w niebie. W niebie. A co z ziemią? Ja już wczoraj wspomniałem. Wypowiedź jednego duchownego. Czy na ziemi kiedykolwiek będzie sprawiedliwość? Nie, nigdy. Tylko w niebie. Tylko w niebie. To co z ziemią? No to różne są twierdzenia. Albo będzie zniszczona, albo jakiś meteoryt spadnie i rozleci się, rozpadnie, albo będzie pustkowiem, albo będzie zupełnie wszystko spalone na tej ziemi, stanie się pustynią. I właśnie Bóg się pomylił, bo jego zamiarem było, aby na wieczne czasy człowiek mieszkał. Stworzył ziemię na mieszkanie dla synów ludzkich, ale widocznie się przeliczył, coś mu się nie udało. Tak. To im się nie udaje. Bo cały czas eksperymentują już przez 6000 lat i do czego doprowadzili. Im wszystkim się nie udaje, ale nie Bogu. Boski zamiar się spełni i będzie porządek na ziemi. Będą sprawy wszystkie uporządkowane. Część oczywiście ludzi pójdzie do nieba. Tak. A nie tylko Kościół. W końcu już 4 klasy wybrane staną, dostąpią natury duchowej. Ale to my o tym wiemy. Oni nie wiedzą, w przyszłości się dowiedzą. A tak te miliardy ludzkości chętni posłuszni będą to mieszkać. Ci, którzy tę drogę wybiorą. Na ziemi. Ale patrzmy, wracając do naszego tematu. Chrześcijanie, niebo, ziemia pustkowiem lub panoz zniszczona. Żydzi niebem pogardzili. Na ziemi nic nie będzie, to nic im nie zostało. Nic. Zupełnie ich ogołocono ze wszystkiego. Zupełnie. Pewien Żyd, to było jeszcze przed powstaniem państwa Izrael, tak powiedział w tam żałosnych słowach takie zdanie. Wszyscy mają swój kraj, jakieś swoje miejsce na ziemi, a my mamy tylko jedno grób. Tak, tak, tak było. Byli tułaczami po wszystkich kontynentach i narodach świata przez prawie 2000 lat. Ale to się skończyło. Nastąpiło zgromadzenie Izraela. Co wielu, gdy mówiono przed wojną, badacze Pisma Świętego głosili, to mówią, co? Tu mi włos na dłonie wyrośnie, jak będzie państwo Izrael. A niedługo po wojnie w 1948 roku państwo Izrael zaistniało. Byt państwowy. Jak wielce się przeliczą narody i ci mędrcy tego świata, wszyscy filozofowie, mali i wielcy, w swoich rachubach, i jak wielce będą zawstądzeni, ich mądrość obróci się głupstwo, a ich usta będą wiecznie zatolone, zamknięte w tym temacie, gdy się boskie sprawy wykonają. Co Bóg mówi w tej sprawie odnośnie Izraela? Czy na wiecznie ich odrzucił? Czy utracili na zawsze łaskę Bożą? Są dziesiątki wersetów, ja tylko czytam kilka. Jeremiasz 31 rozdział, a werset 35 do 37. Jeremiasz 31 rozdział, 35 do 37. Tak mówi Pan, który daje słońce na światłość we dnie, postanowienie miesiąca i gwiazd na światłość w nocy. Dał też światła, dał te ciała niebieskie. One wyznaczają porę roku, dają światło, wyznaczają dnie, godziny. To jest najdokładniejszy zegar we wszechświecie. Najdokładniejsze zegary, tak zwane atomowe, coś tam atom, nie znam się na tej technologii, ale słyszałem o tym, co dokładnie, są regulowane według zegara boskiego, gwiazd. Które rozdziela morza, a huczą nawałnice jego, Pan zastępów imię jego. Jeżeli odstąpią te odstawy, Bóg tak mówi, jeżeli odstąpią, czy miały się zachwiać te prawa, które rządzą wszechświatem? Prawa przyciągania, grawitacji i tym podobnych praw, które rządzą wszechświatem. Że w swoich orbitach te ciała niebieskie krążą. I zali się miały zachwiać, mają się zachwiać? Jeżeli odstąpią ta ustawa od oblicza mego, mówi Pan, wtedy ci nasienie izraelskie przestanie być narodem przed obliczem moim. Po wszystkie dni, tak. Jeśli te prawa przestaną działać, a wtedy co by nastąpiło? Wielka katastrofa w wszechświecie. Wielkie boom. No to i oczywiście Bóg powiada, to i nasienie moje izraelskie, tak, ten naród wybrany, ja przestanę się nim interesować. Oni utracili na zawsze łaskę Bożą. A więc, czy te prawa rządzące wszechświatem przestaną działać i rządzić wszechświatem? Co Bóg mówi dalej? Tak mówi Pan. Jak nie mogą być rozmierzone niebiosa w górze? Czy ktoś może zmierzyć wszechświat? Dzisiaj nie mówi o wszechświecie, tylko uczeni mówią, astronomowie. Wszechświaty. Wszechświaty. Jest bez końca i bez początku. Wszechświaty. Czy człowiek może zmierzyć te wszechświaty? Kto jest zdolny? A mogą być zmierzone grunty ziemi na dole, wtedy i ja nie odrzucę nasienie izraelskie dla tego wszystkiego, co uczynili, mówi Pan. Chociaż ukrzyżowali, przyczynili się do śmierci mojego syna, który stał się ofiarą okupu za Adama, w nim za cały rodzaj ludzki. Chociaż pogardzili moją łaską, która im była ofiarowana, aby się stali częścią Kościoła. I chociaż ich praojcowie popełniali grzechy bałwochwalstwa, a dlatego wszystkiego, co popełnili, ja ich nigdy nie odrzucę. Tak jak nie mogą być zmienione prawa rządzące wszechświatem. Czy potrzeba mocniejszego dowodu? Nie, kochani. A jest wiele dziesiątki innych wersetów. A teraz po tym wstępie, drodzy bracia i siostry, rozważymy te 5 dowodów. A które na co nam wskazują? Po pierwsze, chcę powiedzieć, że Izrael obecnie nie posiada swojej wszystkiej ziemi. Posiada około 23% swojej ziemi. A nawet te 23%, część mówi, oddajcie, będziecie mieli pokój. I że przyjdzie czas, że tą ziemię otrzymają. A dlaczego? Bo tak Bóg chce. Bo Bóg wydał taki dekret. A ten pierwszy, najważniejszy dekret i dowód dla nas, może dla świata, to nie, a co tam Biblia? Biblia mówi różne rzeczy, ale dla nas, mili bracia i siostry, którzy poznaliśmy Boga i przyjęliśmy Jego święte słowo jako Jego objawienie, Jego cudowną prawdę, to te słowa mają pierwszorzędne znaczenie. I dla nas by te słowa tylko wystarczyły. Ten jeden dowód. I już koniec dyskusji i rozmowy. Dla nas. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 17 rozdział, a wersety 7 i 8. i utwierdzę przymierze moje między mną i między tobą, to Bóg mówi do Abrahama, i między nasieniem twoim po tobie, nie tylko tobą, ale nasieniem twoim po tobie, w narodzie ich umową wieczną, żebym ci był Bogiem i nasieniu twemu po tobie. Dam też tobie i nasieniu twemu po tobie ziemię, w której teraz jesteś gościem, wszystką ziemię chananejską w osiadłość wieczną i będę Bogiem ich. Bóg powiada, dam tobie nasienie twemu. Jest to najstarszy dokument prawa własności. Żaden naród nie ma takiego dokumentu. Do tego zapisany jest w tej świętej księdze. Kto może to podważyć? Mogą ateiści, sceptycy, bo oni się wszystkiego śmieją. Tylko ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Zobaczymy, kto się będzie śmiał na końcu. Oczywiście nikt się z nich nie śmieje i nikt się z nich w przyszłości nie będzie śmiał, ale będą wielce zawstydzeni w przyszłości, gdy boski plan będzie zakończony zwieńczeniem, zwycięstwem i w sprawach Izraela. Będą wielce zawstydzeni. Jak mówiłem, wspomniałem, apostoł Paweł, wszystkie usta będą zatolone, zamknięte. Nie będą mieli nic do powiedzenia i będą musieli zwiesić głowy. Tak, i uznać wyższość Boga, Jego planów, Jego dróg i sposobu postępowania. Ten dokument, mili bracia i siostry, ma 4050 lat. Kto posiada taki dokument własności? Nikt, żaden naród, tylko Izrael. Jest to dekret Boży. I tylko jeden naród na świecie ma wyznaczone granice swojego państwa, swojej posiadłości. Jeden naród, żaden jeden naród. Bo inne narody miały i mogą mieć i będą miały zmienne granice, ale nie Żydzi. A jakie są granice Izraela, które Bóg wyznaczył? 15 rozdział, a werset 18 pierwszej Księgi Mojżeszowej. Onegoż dnia uczynił Pan z Abrahamem przymierze, mówiąc: nasieniu twemu dam tę ziemię od rzeki egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrates. Mili bracia i siostry, może nie wszyscy, ale niektórzy z was, jeśli macie przed oczyma mapę Izraela, o tam nawet jest, tam. Rzeka egipska to nie rzeka Nil. To jest potok egipski. On gdzieś mniej więcej, jak jest miasto Gaza położone, to około 80 kilometrów idąc po brzegiem Morza Śródziemnego, około 80 kilometrów w kierunku kanału Sueskiego. On w tej chwili jest wyschnięty, tam nie ma tego potoku. Potok egipski. To miał Bóg tu na myśli. Od potoku egipskiego aż do rzeki Eufrates, ale nie u dołu, tam gdy wpada do Zatoki Perskiej Eufrates, ale tu na wysokości Syrii. Rzeka Eufrates. Takim półkolem jest przybliżona tutaj do Palestyny. To w tym miejscu, do tego miejsca, do tego styku. Od rzeki egipskiej, a do rzeki Eufrates. Państwo Izraela. Ziemia Izraela się rozciąga. To Bóg wyznaczył te granice. I dlatego, jak już wspomniałem, około 23% tego terytorium w tej chwili Izrael posiada. A więc, mili bracia i siostry, tak jak powiedziałem, dla nas już ten dekret Boży by wystarczył. A dlaczego rozważymy poniższe? Bo nieraz możemy rozmawiać z naszymi sąsiadami, współpracownikami, koleżankami, kolegami gdzieś w pracy, którzy właśnie tych spraw nie rozumieją. I można im dać te pewne argumenty. Właśnie takie historyczne i inne. I właśnie te kilka, jeszcze cztery, pokrótce rozważymy. Ziemia należy do Izraela przez mocne historyczne prawo. Drodzy bracia i siostry, jaki naród ma tak długą historię, albo inaczej, jaki naród ma dłuższą historię od historii Izraela? No może ktoś powiedzieć Egipt. Tak, owszem. Ale nie znajdziemy innego narodu. Najdłuższą historię ma Izrael jako naród. Istniały wielkie imperia, różne narody, ale one się asymilowały, no, zmieniły swoją tożsamość. Tylko Żyd pozostał Żydem. Jego nie zmieniły wieki, nawet lata rozproszenia. Nawet setki lat rozproszenia jego nie zmieniło. Żyd pozostał Żydem. Tak stwierdził Mark Twain. Od czasów Jozuego aż do czasów współczesnych nie było chwili, aby w ziemi Izraela nie było kilka lub kilkanaście rodzin żydowskich. Nie było takiego momentu. Nawet w najczarniejszych godzinach historii tego narodu i tej ziemi, po najeździe arabskim w roku 640 do 1099 i później po tureckiej inwazji od roku 1517 aż do 1917. Szczególnie w czasach panowania Turków, gdzie nastąpiła wielka dewastacja Palestyny, zniszczenia, prześladowanie Żydów, którzy tam jeszcze byli. To nawet w tych najczarniejszych godzinach tam było kilkanaście rodzin. Ktoś tam zawsze przybywał. Na początku lat 90. Parlament Australii wydał ustawę, aby oddać ziemię zabraną aborygenom. A ile to minęło lat? Około 200 lat temu, jak ich pozbawiono ziemi. No dobrze, że ten Parlament Australii podjął taką decyzję. A co to jest do porównania do historii Izraela? 4000. To jest nic. Izraelici mają ważniejsze prawo, najważniejsze ze wszystkich narodów świata do swojej ziemi, aniżeli jakikolwiek naród na świecie. Prawo historyczne. Niektórzy mogą powiedzieć, no dobrze, Żydzi. Może i macie rację. No ale gdzie ci Palestyńczycy mają mieszkać? No gdzie mają mieszkać? Tak są stłoczeni tu w Strefie Gazie, na tym zachodnim brzegu, tak stłoczeni. Nie mają gdzie budować domów nawet. No to dajcie im troszeczkę tej ziemi więcej. Będziecie mieli pokój. Czy Palestyńczycy mają prawo do zachodniego brzegu i do Strefy Gazy? A po pierwsze, kim są Palestyńczycy? Kto to jest? Czy to jest naród? Właśnie. Po pierwsze, chciałem powiedzieć, że nazwę Palestynę nadano ziemi Izraela i nadali Rzymianie. Pierwotnie ta nazwa stosowała się tylko do małego skrawka tutaj okolic Gazy. A słowo Palestyna oznacza kraj wędrowców. Bo rzeczywiście tam kiedyś mieszkali Filistyni, oni się tylko przemieszczali. Tak samo ci tamci mieszkańcy w późniejszym czasie, następcy Filistynów, również tak koczowniczy tryb życia prowadzili. Oni nic wiele tam nie zbudowali, tylko w namiotach mieszkali, pasli kozy, czy tam jakieś owieczki, no czy rozbojem się zajmowali. A więc Palestyna, kraj wędrowców. Czy tej nazwy Palestyna, Palestyńczycy używali Arabowie? Kto nie wie, to powiedział, tak, przecież Palestyna to 2000 lat jej historia trwa. Tak jak Arafat się kiedyś wypowiedział. Nasza historia, nasza kultura 2000 lat prawie sięga. A to jest nieprawdą. Mili bracia i siostry, od inwazji Arabów w 640 roku aż do 1960 roku, powtarzam, 1960 roku, Arabowie, nikt z Arabów nie używał słowa Palestyny do ziemi Izraela. Ani używa nazwy Palestyńczycy do mieszkańców tam zamieszkujących. Nikt nie używał. Z Arabów. A kto używał? Narody chrześcijańskie. Ale nie Arabowie. A jak Arabowie określali tą ziemię? Południową Syrią lub jako część Wielkiej Syrii. Takiej nazwy używali Arabowie do 1960 roku. Pewnego razu syryjski przywódca Hafez Asad do Yasera Arafata tak się wypowiedział. Pan nie reprezentuje Palestyny tak jak my to czynimy. Proszę nigdy nie zapominać zasadniczej rzeczy. Nie ma czegoś takiego jak naród palestyński. To mówił Arab. O, jaki wielki przeciwnik Izraela. Asad już nie żyje. Był prezydent Syrii. Nie ma realnego palestyńskiego istnienia. Jest tylko Syria. Jesteście integralną częścią syryjskiej ludności. Palestyna jest nienaruszalną częścią Syrii. Dlatego my, władze syryjskie, jesteśmy prawdziwymi reprezentantami ludności palestyńskiej. Nic dodać, nic ująć. A co wypowiedział dowódca OWP, Zuhair Musina, w latach 70. Nie ma żadnej różnicy pomiędzy Jordańczykami, Syryjczykami, Libańczykami czy Palestyńczykami. Tylko z przyczyn politycznych podkreślamy naszą palestyńską tożsamość, z przyczyn politycznych. A służy to wyłącznie celom taktycznym w walce z Izraelem. Mili bracia i siostry, nic ująć, nic dodać, bez żadnych komentarzy dalej. W połowie XIX wieku, a więc przeszło 150 lat temu, ludność całej Palestyny liczyła około 100 tysięcy mieszkańców, ale w tym 100 tysięcy chrześcijan, Arabów i Żydów. 100 tysięcy tylko. 150 lat temu. W 1785 roku, 35 lat później, Jerozolim, miasto Jerozolim, obecna stolica Izraela, 12 tysięcy mieszkańców. A Betlejem około 700 osób, a Hebron około 1000 osób. To była półpustynia w tym czasie, 150 lat temu. Tam nie były setki tysięcy żadnych Palestyńczyków, żadnych Arabów. W większości wszystkich mieszkańców Arabów, Żydów i chrześcijan. Bo tyle ich było w tym czasie. Napływ, kiedy Arabów się rozpoczął? Po roku, przede wszystkim 1878, kiedy powstało pierwsze wielkie, większe osiedle, Petach Tikwasz, Drzwi Nadziei, żydowskie i inne osiedle, napływ Żydów stopniowo po kongresie berlińskim i oczywiście środki finansowe zaczęły płynąć do Palestyny. Żydzi zaczęli budować drogi, budować domy, pojawiła się praca. Arabowie się dowiedzieli w Syrii, w Egipcie, w Jordanii. O, praca jest w Palestynie. Udawali się, tak jak teraz Polacy. Jadą do Anglii, do Irlandii. Jest praca, zarobek. Bo tam bieda, tam ubóstwo. I takich przybywało. Coraz więcej. I na przykład w 1918 roku już było 560 tysięcy. Za około 60 lat ze 100 tysięcy Arabów, Żydów i chrześcijan zwiększyło się mieszkańców Palestyny już kilkakrotnie, 560 tysięcy. A w 1942 roku 75% mieszkańców Palestyny to byli ludzie przybyli, Arabowie z okolicznych państw w tym w minionym stuleciu. W minionym stuleciu 75%. A skąd to 2000 historia Palestyny i ich kultury? Skąd? Spod sufitu wzięta. Pytamy się, kto ma historyczne prawo do Palestyny, do ziemi Palestyny? Czy zbieranina ludzi z ościennych państw, którzy tam zamieszkali, bo tam się pojawiła praca i tam się osiedlili? Czy ten rdzenny, wybrany naród Boga, który ma najdłuższą historię i powrócił do ziemi swoich ojców? Trzeci dowód. Ziemia Palestyny należy do Izraela według uświęconych przez tradycję zwyczajów o obrocie nieruchomościami. Co to jest? Jest tak zwane angielskie prawo zwyczajowe. A o czym ono traktuje? A ono nawet sięga do korzeniami do starożytnego prawa rzymskiego. I które jest uznawane przez, to nie jest prawo pisane, ale tak przez taką tradycję przechodzi. Prawo zwyczajowe. I jeśli dotyczy to ziemi, to nawet wiele państw to jest dzisiaj praktykowane. Inaczej mówiąc, gdy ktoś ma ziemię i jest dobrym gospodarzem i dobrze gospodarzy, to państwa, niektóre państwa nawet mu dopomagają, dają kredyty tańsze i tak dalej, żeby jeszcze bardziej się rozwijał, bo i państwo z tego korzysta. A gdy ktoś jest niedbały, nie dba, zapuścił chwastami, cierniami, to nawet może stracić. Maja, dzierżawi to. Prawo. Dzisiaj ta sprawa własności to jest bardzo podniesiona i w naszym kraju. Własność to jest świętość i tak dalej. Ale od czasów rzymskich, tak było praktykowane i do dzisiaj wielu narodów. Jeśli nie dbały, a dzierżawi ziemię, to mu państwo zabiera, czy gmina zabiera? Nie, bo ty nie gospodarzy. Niech ten weźmie, nie gospodarzy, co ma ziemia odłogiem leżeć? A ty masz w hamaku leżeć, wypoczywać i żyć z jakiś, innych środków lub w sposób legalny czy nielegalny, aby utrzymać siebie i swoją rodzinę. Więc, mili bracia i siostry, od drugiego wieku ziemia Izraela była stopniowo zaniedbywana. Stopniowo. A szczególnie za panowania tureckiego. Turcy, nawet na mieszkańców ówczesnych, chociaż byli nieliczni, to na tych wiśniaków nałożyli podatek, że na drzewa. Drzewa, które rosną. No to co wiśniacy uczynili? Żeby nie płacić podatku, pościnali te drzewa. A czym w ówczesnym czasie ci mieszkańcy Palestyny się zajmowali? Arabowie, czy tam jeszcze inni? Przeważnie wypasali kozy, owce. A kozy, jeśli kto zna charakter kozy, to na najmniejsze... Dokąd sięgnie? Staje się na dwóch nóżkach i staje, opiera się gałązki i wszystkie krzewy pougryza z liści. Także, mili bracia i siostry, szczególnie za panowania Turków, Palestyna stała się pustkowiem. Krzewy, drzewa, to prawie to tam nie istniało, jest tylko na obrzeżach Jordanu. A tak pustynia, bagna się pojawiły, chaszcze różne, chwasty i ciernie. Tak panowanie Arabów spowodowało. A co więcej, Arabowie nigdy nie byli dobrymi gospodarzami Palestyny. Chociaż nie liczyli, gdy tam mieszkali. Dlaczego? Bo Arabowie nie trudnią się uprawianiem ziemi. Oni czują pogardę o ziemię. Tym bardziej, że to była ziemia żydowska. To czuli pogardę. Arab czuł wstręt do uprawiania ziemi. I do dzisiaj to jest. Na przykład, inny przykład. Od VII wieku, gdy najazdy dokonali Arabowie, wybudowali tylko jedno miasto, Ramle, od VII wieku. No oczywiście w tym XX wieku tam więcej wybudowano, ale do tego czasu jedno miasto, Ramle, przez tyle wieków. Mieszkali przeważnie w namiotach lub po żydowskich ruinach. Zapis historyczny jednego z takich obiektywnych obserwatorów z roku 1800 przytoczę, który tak się wypowiedział. Arabów mieszkających w Palestynie nie można uważać za stałych, lecz tymczasowych mieszkańców. Rozbili oni swe namioty na pastwiskach lub też wybudowali miejsca schronienia w zrujnowanych miastach. Nic w niej, a więc w Palestynie, nie stworzyli. Nic. Ani kilometra drogi nie wybudowali. Tak jak wspomniałem, jedno miasto, można powiedzieć, do tego czasu. Odkąd się stali jej przybyszami, oni nigdy nie stali się jej gospodarzami. To jeden z pilnych, takich bezstronnych obserwatorów, i to z krajów arabskich, tak się wypowiada. Pustynny wiatr, który ich tu przyniósł, mógłby któregoś dnia porwać ich stąd, nie pozostawiając po ich pobycie jakiegokolwiek śladu. Jeśli ktoś jest gospodarzem, to coś pozostawia, gdy opuszcza gospodarstwo. Rzymianie, starożytny Rzym, już ich nie ma 2000 lat prawie. A jeszcze w Anglii, Wielkiej Brytanii są jeszcze trakty, część. Jeszcze te ciągi, w których woda była sprowadzana. W wielu jeszcze krajach. Rzymianie to byli wielcy gospodarze, dobrzy gospodarze. 2000 lat czas ich nie zniszczył. A co mówi ten Arab? Po Arabach w Palestynie nic nie pozostało. Wiatr, który ich tu przyniósł, z powrotem by ich przesunął gdzie indziej i nic po nich nie pozostało. A więc, mili bracia i siostry, kto ma prawo do gospodarowania tej ziemi? I kto uczynił z tej pustyni kraj kwitnący? A co jest teraz faktem? Czy Arabowie, czy tak zwani Palestyńczycy, nawet którzy tam licznie zamieszkali w tym minionym stuleciu? Izrael, Żydzi. Oni tą ziemię umiłowali. Ja nie będę czytał tych wersetów, aby nie przedłużyć czasu, nie przeciągnąć. Izajasz 62 rozdział, werset 4, 5. Oni zaślubili tą ziemię. Tam jest przyrównane, jak mężczyzna poślubia niewiastę. Oni umiłowali tą ziemię, zaślubili tą ziemię. Dlatego tak gorliwie pracowali, osuszyli bagna i moczary. Przy czwarte pustynia Negaw jest użyźniona. Ciąg rurociągów wybudowali, ciągi rurociągów, nawet z morza Genezaret, aż na południe do pustyni Nega, sprowadzając wodę. Dolina Saron. To była dolina pokryta moczarami, bagnami. Najpiękniejsza dolina na świecie. Tak zwana róża sarońska. Nie przyjmie się na żadnej glebie, na żadnym kontynencie, tylko w dolinie Saronu. Róża sarońska. Izajasz, 35 rozdział, jest pierwszy i drugi. Stanie się pustynia jako róża i tak dalej. To ma zastosowanie do ludzkości, drugie zastosowanie w tysiącleciu, ale i pierwsze zastosowanie do ziemi Izraela. Do ziemi Izraela. Już w części teraz obecnie Izrael uczynił tą ziemię, można powiedzieć, jako zakwitłą różą. Tak. Kto jest dobrym gospodarzem i kto się okazał dobrym gospodarzem? Komu to prawo rzymskie, to prawo zwyczajowe może dać tą ziemię? Tak można powiedzieć człowiekowi światowemu, który nie zna tych rzeczy. Żydom, a nie Arabom, którzy gardzą prawą ziemi, a szczególnie ziemią żydowską gardzili i jej nie uprawiali, tylko wrócili w pustynię, w bagna i moczary. Ziemia należy do Izraela przez proste, legalne kupno. W okresie międzywojennym Brytyjczycy mieli mandat Ligi Narodów opiekowania się tą ziemią. Po wypędzeniu Turków w 1917 roku Brytyjczycy objęli mandat. Pomimo wcześniejszych zobowiązań, co się zobowiązali, szczególnie o tak zwanej deklaracji Balfoura, o której dobrze wiemy, gdy poczuli zapach ropy arabskiej, jak wiemy, zaczęły się rozwój motoryzacji, samochody i tak dalej, coraz większe potrzeby paliwa, zaczęto odkrywać złoża na Bliskim Wschodzie ropy arabskiej, Anglicy to poczuli, sprzeniewierzyli się tym zobowiązaniom, które narody, Liga Narodów je zobowiązała w tym czasie, bo to było po pierwszej wojnie światowej. I co czynili? Za pół darmo oddawali całe połacią bogatym Arabom ziemię Izraela. Tak. A Żydom zaczęli utrudniać, którzy w tym czasie zaczęli przybywać. Coraz liczniej. Zaczęli utrudniać, przeszkadzać, dać przybycie do ziemi. Tak, Brytyjczycy. I co wtedy Żydzi, tam, którzy przybyli? Za wygórowaną cenę wykopywali ziemię od tych bogatych Arabów, którzy jej nie uprawiali, bo należało długie, no może kilka kóz pasło. I na przykład, za jeden akur nieurodzajnej ziemi lub półrodzajnej płacili 1100 dolarów. Przeciętnie. Gdzie w tym czasie w Stanach Zjednoczonych, w stanie Iowa, tam jest bardzo żyzna gleba, uprawna ziemia, to płacono 1/10 tej ceny. A więc po 10-krotnie przepłacali za nieurodzajną ziemię Żydzi, wykupując od Arabów. Wykupywali własną ziemię, ziemię swoich ojców. To tak, jak nam złodziej ukradnie dokumenty, a później się wiadomość, oddam pana, jak pan mi zapłaci 5000 zł. A tam jest prawo jazdy, dowód osobisty i inne jakieś ważne dokumenty. Tak. Tak czyniono z Żydami. Dwie instytucje, przede wszystkim Żydowskie Stowarzyszenie Kolonizacji Palestyny i Żydowski Fundusz Narodowy, wydały miliony dolarów, gdzie wykopowali od Arabów ziemię. Ziemię swoich ojców. I patrzmy, co za paradoks dziejowy. Dzisiaj mieszkańcy tak zwanego zachodniego brzegu, okupowanego, jak się mówi, mieszkają na ziemi swoich ojców. Mają w swoich rękach dokument, że kupił od Araba tą ziemię. A nie śpią po nocach, bo pociski się rozrywają, Arabowie atakują, bo musicie się stąd usunąć, bo to nasza ziemia. Co za paradoks. A kto do tego doprowadził? Ja już wspomniałem, braterstwo. Narody Zjednoczone. Nawet ostatnio Stany Zjednoczone, które cały czas wspierali, mówią, oddajcie tą ziemię. Tak. To spowodowali na konferencji w Oslo. Właśnie pokój za ziemię i tym podobne rzeczy. Piąty ostatni dowód. Ziemia należy do Izraela, co potwierdza międzynarodowe prawo. Tak, nawet prawo międzynarodowe ich broni. Na przełomie XIX-XX wieku narody, a zwłaszcza Anglia, ugięły się chwilowo pod mocną ręką Bożą, aby dać szansę Żydom powrotu do ziemi ojców i tam zaistnieć jako byt państwowy. Pewne rzeczy Anglicy uczynili na początku dobre, tak. A deklaracja Balfoura, ich patronat nad tą ziemią. Ale to było na początku. Również przyczynili się na konferencji berlińskiej, zabrali głos, donośny głos. Tak, trzeba sprawić, żeby Żydzi zamieszkali w Palestynie, uczynić dla nich dom, miejsce jakieś na ziemi, bo są tułaczami po wszystkich kontynentach i krajach świata. Tak, na początku tak było. To jak wspomniałem, rok 17. Deklaracja Balfoura. Dom dla Żydów w Palestynie. Liga Narodów na konferencji w San Remo w 1920 roku tą deklarację uczyniła prawem międzynarodowym. A po wojnie przede wszystkim prawie wszystkie państwa świata w tak zwanej rewolucji numer 242 stwierdzili stanowczo jako niezłomne prawo Izraela, że Izrael ma prawo do uznanych i bezpiecznych granic. Tak. To jest jego bezsporne i bezdyskusyjne prawo. Lecz rzeczywistość okazała się bardzo inną, jakże smutną i ciernistą dla Żydów, gdy coraz bardziej przybywali, coraz liczniej. I tak jak powiedziałem, początkowo Brytyjczycy na początku przydzielili Żydom 75% należnej im ziemi. Dawnego terytorium, 75%. Ale później się z tego wycofali. Wycofali. Dali część Jordanii, Syrii, a Izraelowi tylko te 23%. A więc inaczej mówiąc, zdradzili Izraela. Brytyjczycy. Dlatego możemy powiedzieć, mili bracia i siostry, wcześniej czy później. Wielka Brytania i inne narody, ja tu mówiłem kiedyś temat przestrogę dla antysemitów, wcześniej czy później odnoszą karę i chłostę, bo nie z nieświadomości, tylko z celów egoistycznych, samolubnych. Zdradzili narody sprawę Izraela. A więc załamanie boskiego prawa. Zadzielenie ziemi, o którym mówi Joel, trzeci rozdział od wersetu pierwszego, trzeciego. Tam Bóg przestrzegł, aby jego ziemia nie była dzielona. A narody podzieliły tą ziemię jeszcze w jaki sposób niesprawiedliwy. Dlatego odniosą chłostę i karę. Wcześniej czy później. Załamanie własnego prawa. Własne prawo, które Liga Narodów, później ONZ uchwaliła. Za złamanie własnego prawa, za wiarołomność. Poniosą tego konsekwencje narody. I za rozwinięcie i podtrzymywanie nacjonalizmu palestyńskiego. To nie Arabowie, to Anglicy przede wszystkim wywołali nacjonalizm palestyński. Wy jesteście Palestyńczykami, wam się należy. Tak. Nie Arabowie, jak już wspomniałem. Arabowie nie używali to, jak Asad powiedział. Nie ma żadnego narodu palestyńskiego. To jest część Syrii. Wy jesteście integralną częścią Syrii. Wielkiej Syrii. I to czasy współczesne. Jak bolesne były sceny, mili bracia i siostry, dramaty się rozgrywały podczas II wojny światowej na Morzu Śródziemnym. Ja oglądałem, kiedyś to był w późnej nocy, w porze nocnej film o pierwszych osadnikach, no może nie o pierwszych osadnikach, ale o takich pionierach, którzy to przywali podczas II wojny światowej, którzy wyrwani, można powiedzieć, nazistom. Już od bramy obozów koncentracyjnych za ostatnie pierścionki, za ostatnie złote łańcuszki wynajmowali tam we Włoszech, we Francji, jakieś dosłownie nieraz łajby, statki opłacali pod pokładem, byli przemycani, aby przedostać się do ziemi swoich ojców. A patrzmy, co czynili Anglicy. Tak widziałem na filmie. Już widzieli, gdy zbliżali się do brzegu, już widzieli brzeg światła, bo to szczególnie w porze takiej nocnej, że nie w biały dzień, bo tam po pierwsze boty patrolowały i czyhały, wiele zatopiły takich statków, bo też byli szpiedzy niemieccy. Gdy otrzymali wiadomość, że jakiś tam statek przemyca Żydów, to zatopili. A tym, którym się udało przepłynąć, to Anglicy nie pozwolili. Jak nie usłuchali wezwania, żeby nie wysiadać ze statku na łodzie i przybliżyć się po płytki brzeg, to ostrzeliwali nawet z kanonierek. Takie były sytuacje. Widziałem sceny na tym filmie, a to było ich rzeczywistość. I to niejednokrotna. Ze łzami w oczach. Ze łzami w oczach. Widząc brzeg ziemi swoich ojców, musieli zawracać. A tam czekali na nich uboty, albo ich zatopiali, albo gdy przybyli z powrotem do brzegu Włoch czy Francuzi, tam już czekali na nich Niemcy. I do obozów. Jakie to smutne. I to ci, którzy się zwią chrześcijanami, którzy czytają Biblię, gdzie wiele literalnych, dosłownie tekstów mówi o Żydach, o powrocie dla nich łaski, ale prawdziwe. Kończąc, mili bracia i siostry, chciałbym jeszcze kilka słów powiedzieć, że cała ten psalm 83 się wypełni i to, co zawierają końcowe myśli tego psalmu 83, a szczegółowo czytam od wersetu 14 do 19, który dotyczy tych wszystkich wrogów i nieprzyjaciół Izraela, którzy stanęli na drodze Izraela i można powiedzieć sprawy boskie związane z Izraelem, z boskimi zamiarami. Boże mój, uczyńże ich jako koło, jako źdźbło przed wiatrem, tak? Jak w krótkim czasie nieduży wiatr zdmuchnął Związek Sowiecki. Zdmuchnął. Jako źdźbło, jako plewy. System, który zaistniał przez wylanie morza krwi, bez jednego wystrzału karabinowego upadł. A dlaczego? Bo byli zaciętymi wrogami Izraela i sprawy Izraela przez dziesięciolecia. I bez przerwy zbroili i podjudzali Żydów, Arabów, Palestyńczyków przeciwko Żydom. Aby ich zmieść z powierzchni ziemi. Gdzie jest wielki, potężny Związek Radziecki, którego się bał świat. Lekki wiatr historii zwiał ich. Tak, przewiał. Nie ma ich. Upadł. Tak wszyscy wrogowie Izraela, wcześniej czy później, będą przez symboliczny wiatr, a przede wszystkim wicher rewolucji, zniszczeni i znikną z powierzchni ziemi ich porządek polityczny i społeczny. Jak ogień, który las pali, jako i płomień, który zapala góry, tak ich ty i wichrem twoim ścigaj, a burzą zatwórz ich, tak? Ucisz się będzie zmagał. I wszyscy ci, którzy w sposób pośredni lub bezpośredni byli przychylni sprawie Izraela, będą mieli błogosławieństwo Boże, narody i państwa, a którzy stawali się wrogami, większymi czy mniejszymi, poniosą klęski. Wicher rewolucji ich zmiecie z powierzchni ziemi. Napełni twarze ich pohańbieniem, aby szukali imienia Twego, Panie. Niech będą zawstydzeni i ustraszeni aż na wieki, a będąc pohańbieni, niech zginą. A tak niech poznają, żeś Ty, którego imię jest Pan, Tyś sam najwyższy nad wszystką ziemią. I na koniec jeszcze werset, ten taki koronny, a więc zamysły narodów całego świata. Pójdźmy, wytraćmy ich, niech nie będą narodem, tak, żeby i nie wspominano więcej imienia izraelskiego. To się nigdy nie spełni. Że spełni się boski zamiar. Że przyjdzie czas, że Izrael będzie przechodził drugą fazę ucisku Jakuba i w nawróconym Izraelu rozpocznie się królestwo naszego Pana i z nimi będzie zawarte nowe przymierze. I bracia i siostry, co mówi święty Piotr? ponieważ się to wszystko ma rozpłynąć. My jesteśmy świadkami wydarzeń, to są fakty, mili bracia i siostry. To nie jest sprawa wiary, że to należy do przyszłości. Te proroctwa się wypełniają na naszych oczach, to jeśli wypełniły, już można powiedzieć w 50 czy 60%, czy się nie spełnią w dalszych pozostałych. Spełnią się, nikt temu nie przeszkodzi. Jaka powinna być nasza wiara? Coraz bardziej silniejsza, powinniśmy coraz bardziej być gorliwszymi, miłującymi Boga, kochającymi, a przede wszystkim dbającymi o nasze poświęcenie, wierni prawdzie poświęcenia, a tego wytrwania i zwycięstwa. Bratecu życzę, sam pragnę i na tym kończę.